Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dr Jerzy Szukalski, prawnik, historyk, politolog. Niedawno obserwator także wyborów prezydenckich w Uzbekistanie. Panie doktorze, no to te wybory w Uzbekistanie grudniowe to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, w którym pan uczestniczył i które pan zaobserwował, i też przedsięwzięcie, które nieco też odbiega od standardów, mówię tutaj o organizacji, od tego, co obserwujemy nawet w Polsce czy w Europie.
Tak, istotnie. W grudniowych wyborach prezydenckich 2016 roku Uzbekistan postawił na przejrzystość. W kontekście wcześniejszych zarzutów, że wybory parlamentarne czy prezydenckie no nie do końca były przeprowadzane w sposób demokratyczny. Dlatego postawił na przejrzystość. Zaprosił setki obserwatorów międzynarodowych, głównie z takich organizacji jak Wspólnota Niepodległych Państw, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy Organizacji Współpracy Państw Islamskich. To ponad 600 obserwatorów. Do tego ponad 1400 obserwatorów ze środków masowego przekazu, łącznie z 46 państw. W tym oczywiście byli także i z Polski.
Ale zrobiono też bardzo wiele, żeby te wybory i uczestnictwo w tych wyborach ułatwić jak największej ilości obywateli.
Tak, i tutaj muszę powiedzieć, co jest zupełnym nowum, co nie występuje w państwach Unii Europejskiej. Otóż w Uzbekistanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych są wydzielone dwa pomieszczenia. Mianowicie pokój dla matki z dzieckiem, gdzie są zabawki, gdzie oczekują panie, które są w stanie zająć się na czas wyborów małymi dziećmi, ale także punkty medyczne. I ma to rzeczywiście swoje uzasadnienie w przypadku Uzbekistanu, ponieważ o ile w państwach europejskich frekwencja może się wahać w granicach powiedzmy 40-50%, to tam ta frekwencja wynosiła prawie 88% i rzeczywiście obserwując przebieg tych wyborów widziałem kolejki. I ma to swoje uzasadnienie. Oczekiwanie godzinę czy półtora do samego aktu głosowania. Oczywiście. Dzieci nie są tak cierpliwe jak osoby dorosłe. I ma to swoje uzasadnienie. Takie właśnie pomieszczenia dla dzieci.
Panie doktorze, no to chciałem zapytać o coś, co też pewnie wydaje się ciekawe dla wielu osób, zastanawiające. Czy wpływy rosyjskie w Uzbekistanie są duże? Jeśli tak, to czym one się przejawiają? A jeśli nie, to z czego to wynika?
Nie są duże. Oczywiście Uzbekistan jest bardzo ważnym państwem dla Rosji, ponieważ jest to państwo najbardziej ludne, o dużym potencjale. Około 33 milionów mieszkańców. Ponad 450 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli półtora powierzchni mniej więcej obecnej Polski. Jednak Uzbekistan dzięki swojemu położeniu nie ma wspólnej granicy z Rosją. I chociaż ma jeszcze ciągle około 5% Rosjan, tej mniejszości, która została po sowieckich czasach, to jednak może sobie pozwolić na zupełną niezależność, podobnie jak sąsiedni Turkmenistan. Czego nie można już powiedzieć o Kazachstanie, który ma bardzo długą wspólną granicę z Rosją i aż około 28% mniejszości rosyjskiej. Niestety, Kazachstan jest w o wiele gorszej sytuacji, musiał przystąpić do Unii Euroazjatyckiej. No, gdyby sobie pozwolił na taką niezależność jak Uzbekistan, to przypuszczam, że byłby drugi Donbas.
To przystąpienie do Unii Euroazjatyckiej, Unii Gospodarczej, to taki przymus, bo wiemy, nie jest tajemnicą, że to jest twór, na którym najbardziej zyskuje Rosja.
Ależ oczywiście, Władimir Putin marzy o odtworzeniu Związku Radzieckiego i ta Unia Euroazjatycka to takie RWPG z czasów radzieckich. Ta organizacja służy przede wszystkim interesom gospodarczym Rosji. Po spadku wartości rubla, te państwa należące do tej Unii tracą ogromnie, czyli traci Kazachstan, traci Białoruś. Natomiast mniej tracą biedny Kirgistan i Tadżykistan. Tu sytuacja
ale też mają mniejsze znaczenie.
Ależ prawda? Oczywiście. I mimo, że Tadżykistan nie ma wspólnej granicy z Rosją, to jednak Rosja potrafiła tanimi kredytami, a także gazem czy ropą naftową wymóc w miarę uległość tych państw. Tak bym to określił już
bez ogródek. Wspomniał pan o Kazachstanie, więc chciałem, żebyśmy się tutaj chwileczkę zatrzymali przy tym państwie. Nursultan Nazarbajew 25 stycznia w telewizyjnym orędziu do narodu zapowiedział przekazanie części swoich pełnomocnictw rządowi i parlamentowi. I w ramach reformy ustroju prezydent ma pełnić funkcję arbitra między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Ma zachować pewne uprawnienia do kierowania polityką zagraniczną i bezpieczeństwa państwa, ale ta wypowiedź i to, co może się wydarzyć, jest jednak bezprecedensowe.
I myślę, że należy poważnie potraktować i będzie to zapewne spełnione. Podobnie mieliśmy w Uzbekistanie w 2011 roku. Islam Karimow zapowiedział też zwiększenie roli partii politycznych, parlamentów i ten proces teraz się dzieje na naszych oczach. To samo myślę, że będzie w Kazachstanie, który otwiera się bardzo na świat. To widać w sferze naukowej, w ruchu turystycznym. Tutaj muszę podkreślić, że od stycznia mamy zniesione wizy z Kazachstanem, co jest też efektem wizyty prezydenta w Polsce, ubiegłorocznej wizyty.
A na ile jest to pewien znak czasów, pewna zmiana mentalności, otwarcie się na świat w ogóle, ale na ile w przypadku Kazachstanu swego rodzaju obawa przed tworzeniem się tych nowych elit, jej swego czasu takim symbolem stał się ten młody, 36-letni minister gospodarki zdymisjonowany w związku z oskarżeniami o korupcję, a na ile chęć uniknięcia takiego scenariusza z Uzbekistanu, pewnego scenariusza zakładającego, którego symbolem jest pozbawienie rodziny zmarłego prezydenta znaczenia politycznego, bo tam mamy z czymś takim do czynienia.
Tak, myślę, że chyba tak jak sam Islam Karimow zapowiedział jeszcze na początku swojej prezydentury, że wybieram przede wszystkim porządek, a nie demokrację. Taką też politykę prowadził, ale na pewnym etapie jednak, kiedy te struktury niepodległego, ale młodego państwa okrzepły, można ten system poluzować. I też on to przewidywał, że nastąpi taki etap i chyba mamy teraz właśnie do czynienia.
Czy to nie jest takie ślepe przywiązanie do tradycji, mentalności, pewnych uwarunkowań, tylko widzimy, że świat się zmienia, widzimy, że społeczeństwo oczekuje pewnych zmian, pewnej większej otwartości i to jest realizacja tych postulatów.
Na pewno. Ja już wspomniałem dzisiaj o tym, że mamy tam do czynienia we wszystkich zresztą państwach Azji Centralnej z mentalnością trybalną. A to oznacza, że te społeczeństwa nie potrzebują natychmiast takiej demokracji w tym wymiarze europejskim. Społeczeństwa tych państw potrzebują rzeczywiście silnych przywódców i są gotowe oddać część tej władzy, nawet swoich praw takiemu przywódcy.
To wspomnieliśmy o Kazachstanie, trochę było przy okazji o Turkmenistanie, Tadżykistanie. To jest ten obszar, który też jest w kręgu pana zainteresowań, więc jak sytuacja w tych krajach wygląda?
Tak, tutaj zdecydowanie najlepiej sytuacja przedstawia się w Uzbekistanie i Kazachstanie, gdzie postępuje liberalizacja. Natomiast mamy wyraźną stagnację w przypadku Tadżykistanu, a może nawet usztywnienie, ponieważ w tamtym państwie w maju ubiegłego roku prezydent w wyniku referendum ogólnokrajowego przeforsował przedłużenie swojej kadencji do 7 lat. Jak możemy przypuszczać, będzie dożywotnim prezydentem.
Jest
tam nie ma praktycznie opozycji.
Powielenie tego scenariusza
ale oczywiście
w innych państw regionu.
najbardziej twardy autorytaryzm mamy obecnie w Turkmenistanie, gdzie do śmierci Saparmurata Niyazowa w grudniu 2006 roku nawet mogliśmy mówić o elementach totalitaryzmu. Obecnie jest to twardy autorytaryzm, jest to niewielkie otwarcie na świat, ale przy utrzymaniu dotychczasowego systemu nakreślonego jeszcze przez poprzednika. Obecny prezydent, który został przedterminowo wybrany w 2007 roku i powtórzona reelekcja w 2012, właśnie dzisiaj odbywają się kolejne wybory prezydenckie, już trzecie, mimo że konstytucja tegoż państwa zabrania drugiej reelekcji. Można tylko dwie kadencje, ta sama osoba może pełnić urząd prezydenta tylko dwie kadencje. Także mamy tu do czynienia oczywiście, no, może nie do końca ze złamaniem konstytucji, ale właśnie przypadek instrumentalnego potraktowania prawa, ponieważ tuż przed tymi wyborami Turkmenistan przyjął nową konstytucję 14 września 2016 roku, która wydłużyła kadencję prezydenta z 5 do 7 lat. Czyli ustrojodawca zapewne traktuje te wybory, no nie można mieć wątpliwości, kto będzie zwycięzcą zdecydowanym, nie kto inny jak urzędujący prezydent, Gurbanguly Berdimuhamedow. Zapewne ustrojodawca potraktuje to jako początek nowej kadencji.
No to korzystając z okazji pana wizyty, chciałem porozmawiać na chwilę na temat sytuacji w Gruzji, ze względów naukowych też bliskiej panu. Jesienią ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z wyborami parlamentarnymi w tamtym kraju. No i co dzisiaj wiemy po tych paru miesiącach też gorących, że tak powiem, przepychanek politycznych?
Wiele się nie zmieniło, może poza tym, że postępuje dekompozycja czołowej siły opozycyjnej, a wcześniej rządzącej partii, mam na myśli Zjednoczony Ruch Narodowy.
Byłego prezydenta
Michała Saakaszwilego, tak. Obecnie chyba takim głównym przywódcą tegoż ruchu jest Dawid Bakaradze, były przewodniczący parlamentu Gruzji. Trwa walka polityczna. Musimy jeszcze trochę poczekać. Gruzja jest ważna dla Rosji, więc Rosja różnymi sposobami pompuje w siły prorosyjskie na zapewne niemałe środki. Oczywiście partie nie mogą korzystać z funduszy zagranicznych. Odbywa się to w sposób zakamuflowany i dyskretny, ale się odbywa. Co do tego nie ma wątpliwości. Chociażby właśnie w ostatnich wyborach wygrała jedna wyraźnie prorosyjska partia, Związek Patriotów Gruzji, który zdobył aż 5% mandatów. No jest to taki oficjalny już przyczółek niemal Rosji, ale inne partie, jak chociażby Gruzińskie Marzenie, też nie odcinają się od kontaktu z Rosją. Choć z drugiej strony każda partia powinna sobie zdać sprawę, że głoszenie w swoim programie przyjaźni z Rosją, z państwem, które dokonało agresji w sierpniu 2008 roku i które okupuje do dnia dzisiejszego dwie znaczące prowincje Gruzji, czyli Osetię Południową i Abchazję, no nie może przynieść jej długotrwałego sukcesu. Tutaj w przypadku Abchazji warto też wspomnieć, że polityka rosyjska, która zmierza do integracji tych dwóch prowincji z Rosją, ponieważ etapami Rosja najpierw sama uznała niepodległość tych para państw, poza Rosją jeszcze tylko Białoruś i Wenezuela uznały państwowość.
No ale to jest też pewien taki scenariusz typowy dla Rosji. Ale
to, co robi Rosja, muszę powiedzieć, że odbiło się też niedawno rykoszetem także i niestety w interesach polskich.
Dlaczego?
Ponieważ w jednej z niewielkich miejscowości gruzińskich Rosjanie dokonali aktu wandalizmu. Otóż chcieli sobie tam, jest to miejscowość konkretnie Cebełda chcieli konkretnie sobie pobudować poligon wojskowy. Wobec tego, nie informując mieszkańców, wjechali 3 stycznia tegoż roku ciężkim sprzętem i zupełnie zniszczyli polski cmentarz i kościół. Mieszkańcy wylegli wówczas z tej miejscowości i zatrzymali rosyjski sprzęt.
Jak sprawa się zakończyła? Czy...
Trudno powiedzieć. Na razie po prostu roboty zostały zamrożone, no ale kości zostały na odległość około 100 metrów rozrzucone od cmentarza.
To taki mało znany fakt.
Jest to mało znany fakt, oczywiście, tak. Była to spora miejscowość. Byli tam także nie tylko zesłańcy, ale mieszkali także oficerowie zasłużeni w armii rosyjskiej, więc no, biorąc pod uwagę oficjalną ideologię rosyjską, która nawiązuje do tych czasów także podboju imperialnego, no troszeczkę także Rosja tutaj chyba niefortunnie, wbrew nawet własnym interesom zadziałała, nie zaznajomiwszy się z konkretną lokalną sytuacją.
Też w kontekście tego, co się działo na Ukrainie ostatnio, te incydenty w Hucie Pieniackiej, w Bykowni, tak, to też pokazują, że to nie są przypadki.
Prawdopodobnie, no nie mamy jeszcze dowodów, ale można podejrzewać, że stoi za tym Rosja.
To jeszcze porozmawiajmy o Gruzji. I czy 50-letni Saakaszwili, któremu nie wyszła ostatnio kariera polityczna na Ukrainie, on będzie coś jeszcze znaczył w gruzińskiej polityce, która no przecież no, wyniosła go w 2003 roku do najwyższych urzędów. No, taki był wielkoformatowym przywódcą aspirującym do Unii Europejskiej, prawda?
Myślę, że przy istniejącym układzie politycznym oczywiście nie może wrócić, bo został pozbawiony obywatelstwa i władze tylko czekają, żeby po prostu
ale mimo to jeszcze właśnie zamknąć go. Liczył na to, że jakoś może sterować tym Zjednoczonym Ruchem Narodowym z zagranicy.
Jest to bardzo zdolny polityk.
A teraz on się rozpada, mówi o partii.
Myślę, że jest to przejściowe, że jeszcze nie powiedział swojego ostatniego zdania.
I Europa także o nim usłyszy?
Myślę, że tak. Poczekajmy jeszcze trochę. Ale
tylko czy Gruzini tego potrzebują? To jest pewnie najważniejsze pytanie.
No jest to polityk otwarty
bez wątpienia on ma wielkie ambicje, prawda? Ma też poparcie.
Euroatlantyckie, a tego chce większość Gruzinów.
No właśnie, Gruzinów, którzy te aspiracje europejskie, zachodnie, tak jak pan mówi, atlantyckie, cały czas gdzieś tam w nich drzemią, chociaż ostatnio chyba raczej jednak uśpione są te aspiracje.
Ale są. Tutaj nie ma innej alternatywy, ponieważ inną alternatywą byłaby tylko Rosja. To nie wchodzi w grę w przypadku Gruzji. Rosja zawsze była dla Gruzinów agresorem, co potwierdziła zresztą niedawna wojna.
Ale też Europa wyciąga rękę. Już od wielu miesięcy mówiło się o tym, że będzie zniesienie wiz przez Unię Europejską dla obywateli Gruzji. Co jakiś czas pojawiały się w mediach informacje na ten temat. No to w czwartek zielone światło dla zniesienia tych wiz dał Parlament Europejski i za wpisaniem Gruzji na listę krajów o ruchu bezwizowym z Unią głosowało 553 europosłów. Teraz jest jeszcze konieczna zgoda rządów państw unijnych i gdy to nastąpi, obywatele Gruzji, którzy posiadają paszporty biometryczne, będą mogli wjeżdżać do strefy Schengen na okres 90 dni. Czy ten proces pójdzie tak gładko? Bo o ile z tymi zapowiedziami, to było tak, że one miały być jesienią, w październiku, w listopadzie, do końca roku. Cały czas gdzieś to się pojawia, ale na zasadzie zapowiedź. Mamy już teraz pewien konkret, ale to jeszcze nie wszystko.
Wydaje mi się, że w tym względzie wszystko zależy od woli każdego z państw. Czekają nas wybory, prawda, prezydenckie we Francji, więc no, jeśli by wygrał Front Narodowy, to może niekoniecznie nastąpiłoby zniesienie wiz. Ale jeśli będzie utrzymanie dotychczasowej linii politycznej, chociażby we Francji, to raczej nie widać jakichś większych zagrożeń i chyba wszystkie państwa unijne powinny zagłosować za jednak zniesieniem
Dla Gruzji będzie to miało większe znaczenie dla obywateli Gruzji?
Tak, dlaczego? Tak. Istnieje pewne niebezpieczeństwo dla nas, ponieważ jest tam mniejszość rosyjska, a tam, gdzie jest mniejszość rosyjska, tam jest też infiltracja rosyjskich służb specjalnych, FSB, ale tak. Oczywiście, które wykorzystują swoich obywateli do różnych niepokojowych...
No i pojawia się takie zagrożenie, że właśnie wraz z tym otwarciem takie zagrożenie mogłoby płynąć do Europy.
Oczywiście.
Czy to jest
pewien problem.
Czy to jest realne zagrożenie, czy ewentualnie jakieś polskie służby powinny, czy mają instrumenty do tego, żeby jednak w ramach tego otwarcia skutecznie z tym walczyć?
Nie, oczywiście. No, przecież Gruzini bardzo się odróżniają od Słowian, prawda? Także tutaj nawet przy dokumentach podrobionych to jednak nie da się oszukać. Gruzin nie jest podobny do Rosjanina.
Doktor Jerzy Szukalski, politolog, prawnik, historyk, był gościem Studia Wschodniego i rozmawialiśmy o Azji Centralnej. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za uwagę.
To wszystko, co przygotowaliśmy w naszym programie na dzisiaj. Audycję zrealizował Piotr Król, do Państwa mówił Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.